Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa.
Panie pośle, zgodnie z regulaminem, pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać.
Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu.
Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu, Paulina Matysiak z tej strony, a dzisiaj moim gościem jest Szymon Nieradka, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów dotyczących parkowania, autor prowokacji parkingowej na Placu Pięciu Rogów w Warszawie, o tym zaraz dłużej porozmawiamy, i autor miejskiej agendy parkingowej, którą możecie znaleźć na stronie agendaparkingowa.pl. Będziecie mieć link w opisie odcinka. Cześć Szymonie.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
No właśnie, zacznijmy od tej prowokacji. Plac Pięciu Rogów za Twoją sprawą zamienił się w plac Kody Felicji, tak to można nazwać. Może opowiesz więcej, co w ogóle zrobiłeś i jaki jest cel tego pomysłu?
Plac Pięciu Rogów, dwa słowa dla niewtajemniczonych. Plac Pięciu Rogów to jest jeden z takich centralnie położonych placów, które obecnie są definiowane jako deptak w Warszawie. Żeby to było możliwe, jest on pilnowany przez 24 godziny na dobę przez patrol Straży Miejskiej, żeby on się nie zamienił w jezdnik. Pomimo tego odbywa się to praktycznie regularny ruch samochodów oraz, co udowodniłem wczoraj, mogę wjechać na ten plac samochodem, zaparkować, a następnie tylko dzięki mojej od razu przyznaniu się do tego, że jestem właścicielem pojazdu i dokonałem wykroczenia, dostać mandat 100 zł. I to legitymizuje mój pobyt tutaj do odwołania, ponieważ no, mandat za 100 zł powoduje, że ja stoję tak długo, jak dostałem ten mandat za czynność. No i dzięki temu mam swoje prywatne 20 metrów kwadratowych w centrum Warszawy na najbardziej prominentnym placu w mieście. Jest kilka rzeczy, które chcę przez to powiedzieć. No, ja nie chciałbym tylko psuć przestrzeni. Jedna rzecz jest taka, że Straż Miejska zrobiła wszystko w granicy prawa, żeby mnie do tego zniechęcić i ukarać najbardziej, jak to jest możliwe. I też ukarała mnie kwotą 100 zł. Może to budzić zdziwienie, ponieważ gdybym zaparkował kilkadziesiąt metrów stąd na płatnym miejscu parkingowym, no to jak się wszyscy Państwo doskonale wiedzą, musiałbym płacić minimum 50 zł za każdy dzień, a gdybym się spóźnił, to 200 zł. I tam się nikt nie bawi w ustalanie, kto był sprawcą i tak dalej. Tam ta kara przychodzi błyskawicznie. Są do tego samochody, są do tego kontrolerzy, strefy i tak dalej. W związku z tym stoję ordynarnie i mam taniej. I tą akcją chciałbym zwrócić uwagę na to, że to widzimy codziennie. Jesteśmy tak przyzwyczajeni i otoczeni przez chamskie parkowanie, nie dlatego, że Polacy są chamscy. Nie, to jest margines. Margines kierowców zachowuje się w ten sposób. Natomiast to przez ten margines nasze miasta muszą być zasypane słupkami i ci ludzie nie robią tego dlatego, bo mają taki kaprys. To jest tańsze i to jest prostsze. Zamiast pójść do parkomatu, wystarczy sobie zaparkować na nielegalu i mamy statystycznie 4% na uzyskanie mandatu na kwotę 100 zł. Czyli przepisy zachęcają do tego, żeby łamać przepisy. Tworzą zachęty ekonomiczne do tego, żeby robić tak, a nie inaczej. Więc jeżeli się kiedyś Państwo zastanawiali, dlaczego nasze miasta są zastawione słupkami, albo dlaczego strefy płatnego wyparkowania najpierw się wypełniają samochodami nie w strefie, tylko wszędzie naokoło, to jest dokładnie z tego powodu. Jest grupa kierowców, która korzysta z tego prawa, które ja no, próbuję w ten sposób taki widowiskowy w miarę zaprezentować.
No właśnie, jak do tego doszło, bo auto chyba specjalnie do tego celu zakupiłeś, przyjechałeś do Warszawy, zaparkowałeś, zatrzymałeś samochód w centrum miasta, no i co? I jaki to ma spowodować efekt, z jakimi w ogóle spotykasz się reakcjami? Ja na placu Pięciu Rogów byłam, widziałam auto, ono jest faktycznie oklejone, można znaleźć tam plakaty, takie ulotki informacyjne na oknach, o co chodzi. Jak do tego podchodzą ci, którzy przez ten plac przechodzą, a warto dodać, zwłaszcza dla tych osób, które z Warszawy nie są, że jest to takie miejsce no, bardzo uczęszczane, bardzo modne, niedawno oddane do użytku, więc faktycznie przechodniów, użytkowników tej przestrzeni jest całkiem sporo.
Najwięcej interakcji mam z kolejnymi patrolami Straży Miejskiej i policji, którzy do mnie podchodzą i rozmawiają. I tu chciałbym naprawdę podkreślić, że o ile Straż Miejska wykonała wszystkie rzeczy, które mogli wykonać, względem mnie, to oni wiedzą o tym problemie. Natomiast osoby, z którymi rozmawiam, które oglądają ten samochód, nie zdają sobie sprawy z tego, co próbuję to przekazać. Nie zdają sobie sprawy z tego, że za rzucenie papierka zgodnie z przepisami można zapłacić mandat 500 zł, ale jeżeli zamiast papierka rzucimy tonę stali i plastiku, a mniej więcej z tego się składa moja Skoda Felicia, to już jest 100 zł. Nie wiedzą o tym, że za jazdę na gapę można pójść do więzienia w naszym kraju. Jeżeli się 3 razy nie zapłaci za jazdę na gapę opłaty dodatkowej, to można trafić do więzienia i to nie jest przypadek wyssany z palca. Takie sytuacje mieliśmy w ubiegłym roku. No i przede wszystkim płaci się 400-500 zł za nieskasowanie biletu w tramwaju, natomiast parkowanie za nielegalne jest za 100. Nie wiedzą o tym, że kierowcy na zagranicznych numerach rejestracyjnych są w naszym systemie prawnym praktycznie bezkarni. Dodam, że to wcale nie oznacza, że my za granicą możemy parkować jak chcemy. Nie, jakby nasze mandaty dla nas z zagranicy przyjdą, my nie wysyłamy kierowcom na takich pojazdów mandatów, ponieważ nie możemy ustalić nawet sprawcy i sami sobie to ograniczyliśmy. Ten problem tkwi w polskich przepisach, a nie w unijnych przepisach. Większość ludzi sądzi, że problem z dzikim parkowaniem to jest nieudolność straży miejskiej, brak miejsc postojowych i tak dalej. Uważam, że tak nie jest. To nie jest problem, to jest problem samorządu, natomiast jego przyczyny tkwią w przepisach centralnych. Jedyna rzecz, którą samorządy mogą robić w polskich miastach, żeby regulować politykę transportową, politykę parkingową, to jest stawianie słupków. Więc jeżeli widzą Państwo na ulicy dwa scenariusze, albo patrol Straży Miejskiej co 10 metrów, albo słupek co metr, to jest dokładnie to. Jeżeli taniej jest parkować nielegalnie niż parkować legalnie, to nie ma innej możliwości.
Jasne. Ja myślę, że do tej prowokacji jeszcze będziemy wracać, bo ona ma być takim przyczynkiem do rozpoczęcia faktycznie dyskusji na temat przepisów dotyczących parkowania, ale tu się na chwilkę zatrzymajmy, bo też przedstawiając Ciebie wspomniałam o tym, że jesteś autorem takiego wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, który właśnie tego tematu dotyczy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Co jest w tym wniosku i jak na to zareagował Rzecznik czy sam urząd? Czego też się spodziewasz po samym Rzeczniku? Jakiego wsparcia od niego oczekujesz w tym temacie? Bo faktycznie, czy to jest temat w ogóle do Rzecznika Praw Obywatelskich? Myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
Ja sobie oczywiście, zanim napisałem ten wniosek, dokładnie sprawdziłem, czym się zajmuje Rzecznik i co może zrobić, żeby wiedzieć, o co mogę go prosić. I Rzecznik ma taką możliwość, żeby sprawdzić, czy obowiązujące przepisy naruszają konstytucję. W związku z tym przeczytałem konstytucję. Ona jest bardzo czytelnie napisana. To jest dość przyjemny, przynajmniej początek jej do strawienia dokument. I zastanowiłem się, czy są tam rzeczy, które uważam, że stanowią nierówne, na przykład jeden z artykułów konstytucji mówi o nierównym traktowaniu obywateli względem prawa. I dla mnie sytuacja, w której pasażer tramwaju może zostać ujęty przez kontrolera i grozi mu więzienie i musi zapłacić kilkaset złotych za nieskasowanie biletu, a kierowca samochodu grozi mu 100 zł i bardzo łatwo się od tego wywinąć, no to nie jest równe traktowanie obywateli względem prawa. Ten drugi przykład, taki może nie aż tak powszechny, ale jednak istotny, nie rozumiem, dlaczego kierowcy posługujący się tablicami rejestracyjnymi z zagranicy są traktowani ulgowo. To nie jest równe traktowanie obywateli względem prawa. Tych argumentów u rzecznika użyłem 10, ja nie będę ich w tej chwili wszystkich przytaczał, ale to są jedne z tych przykładów. I wszystkie te rzeczy zostały wyłuszczone. Ja się nie spodziewałem w pierwszej odpowiedzi przynajmniej od rzecznika jakiejś rewolucji. Odpowiedź, ujmę to delikatnie, była mało zachęcająca dla mnie, ale byłem w piątek u rzecznika na spotkaniu, widziałem się z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieliśmy bardzo konstruktywną rozmowę i otrzymałem zapewnienie, że mój wniosek zostanie rozpatrzony ponownie w pełni, bo do tej pory została odpowiedź tylko na połowę z moich wniosków. Więc ta sprawa jest tak naprawdę w toku. Mam świadomość, że próba zmiany przepisów przez Rzecznika Praw Obywatelskich to nie jest pierwsza rzecz, do której powinienem trafić, ale uważam też, że Rzecznik bardzo dużo rzeczy zrobił, które zakonserwowały obecny stan tych przepisów. Rzecznik dołącza się do wielu spraw parkingowych, stając w obronie kierowców, robiąc tak naprawdę krzywdę. To jest troszeczkę dłuższy wątek, jakiego chyba tutaj nie rozwinę. Więc ja też chciałem tak naprawdę spotkać się z ludźmi, którzy mają faktycznie wpływ na te przepisy i trochę rozbroić być może Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez pokazanie mi innej perspektywy. Bo do rzecznika piszą kierowcy, a ja jestem, piszę o tym z perspektywy osoby, która jak sądzę nie walczy o prawa pieszych, bo uważam, że piesi dostają rykoszetem ze względu na obecne złe przepisy, tylko walczy o prawa równości przepisów, równego traktowania wszystkich uczestników ruchu względem prawa.
No właśnie, zaraz do tego też wrócimy, ale jednym z postulatów agendy parkingowej jest skończenie z przepisami sprzed 50 lat. Czy możesz tutaj ten wątek rozwinąć? Jak to jest możliwe, że przez tyle lat, kilkadziesiąt lat obowiązują przepisy, które nie doczekały się żadnej nowelizacji, żadnego dostosowania do obecnej rzeczywistości? I co mogą w związku z tym zrobić parlamentarzyści, co może zrobić z tym władza ustawodawcza, bo jak rozumiem tutaj też ze strony samej tej grupy miejskiej agendy parkingowej są jasne postulaty, jasne propozycje co do tego, co należałoby w prawie zmienić. To zacznijmy od tych starych przepisów, które no nie są adekwatne w 2024 roku.
I chyba dosyć silnym echem odbiło się u nas to, że przepisy związane z parkowaniem pojazdu na chodniku są ze stanu wojennego. Ja to chciałbym zdementować, to nie jest prawda. Te przepisy powstały dużo, dużo wcześniej. Jeśli dobrze pamiętam w tym momencie, mówię to z pamięci, w 1967 roku, ale w formie rozporządzenia. I to w 1982 zostało przepisane słowo w słowo, to jest wszystko na stronach Sejmu, więc można to sprawdzić, przepisane słowo w słowo do przepisów o ruchu drogowym. Więc faktycznie w tej ustawie, na którą się teraz powołujemy, one się w tamtym czasie pojawiły, ale one powstały kilkadziesiąt lat wcześniej. I te przepisy powstały w czasach, kiedy nie było samochodów, do dzisiaj regulują sposób zatrzymania samochodu na chodniku. Czy to jest złe?
Może tutaj w tym miejscu, że możliwe, że w tych latach 60., a później 80. one były adekwatne do tej rzeczywistości, aut było o wiele, wiele mniej i ten problem nie był tak dotkliwy jak dzisiaj, kiedy no mamy miasta zalane samochodami, kiedy wyjazd kogokolwiek autem gdzieś do centrum wiąże się z krążeniem i szukaniem jakiegokolwiek miejsca, to jest też no zwyczajnie po prostu niewygodne, frustrujące z perspektywy kierowcy, więc warto byłoby po prostu chyba te przepisy odświeżyć, bo jak wiemy, miasto z gumy nie jest i tych miejsc parkingowych nie przebywa, wręcz przeciwnie.
Dokładnie tak jest. Zwróćcie też uwagę, że my jednak przez wiele lat mieliśmy chodniki, które były chodniko-parkingo-jezdnikami i byliśmy z tym pogodzeni. Natomiast ten bezprecedensowy zalew pieniędzy, które polskie miasta otrzymały przez ostatnie kilkanaście lat, doprowadził do tego, że już mamy naprawdę bardzo dużo infrastruktury, o którą warto byłoby dbać. I każdy chodnik zbudowany z naszych pieniędzy, który zamienia się w parking i jest z tego powodu zniszczony, to są nasze pieniądze wyrzucone w błoto. Błoto też dosłownie, jeżeli mówimy o parkowaniu na zieleni, ale to jest troszeczkę osobny wątek. Nie mamy od tamtego czasu żadnych istotnych zmian. Wprowadzono definicję drogi dla pieszych, ale ona jest wyłącznie w preambule do tej ustawy. Nie zmieni nic w sposobie parkowania. To jest jedyna rzecz, która została dodana. I ciągle parkujemy, żyjemy w takiej przestrzeni prawnej, tak jakby nic się nie zmieniło od czasów, kiedy dostawy do sklepu spożywczego odbywały się na rampie z tyłu sklepu z połem. Kojarzą Państwo, od tamtego czasu odrobina się zmieniła w naszym kraju, prawda? Ilość dostawców i kurierów na przykład wzrosła wielokrotnie. Takich rzeczy jest bardzo, bardzo dużo.
Ja myślę, że tutaj ciekawe jest też to, co wspomniałeś o zieleni, bo ja bym ten wątek jeszcze pociągnęła, ja wiem, że to jest osobny temat, ale o ile przekonuje mnie to, co przed chwilą powiedziałeś, że tak, mamy coraz lepszą infrastrukturę, odnowioną, wyremontowaną, chcemy korzystać z chodników, one są do chodzenia, nie do parkowania, ale co właśnie z zielenią? W zasadzie wychodzi na to, że możemy zaparkować na trawniku i no trudno, najwyżej nie będzie tego trawnika, ale mnie, kierowcy, właściciela pojazdu, no kara nie spotka. Naprawdę?
Ja zacznę od jeszcze śmieszniejszej rzeczy, o której niewiele osób wie, na szczęście, ale ja będę to promował. Uważam, że podobnie jak z bezpieczeństwem, kiedy się mówi o tym, jakie są dziury, żeby ludzie to w końcu załatali, to powiem Państwu, że parki nie są pasem ruchu drogowego, a to oznacza, że w parku nie obowiązują przepisy ruchu drogowego, czyli jeżeli jeździmy po parku, to nie łamiemy żadnego przepisu ruchu drogowego. Nie wiem, czy to jest wystarczająco mocno powiedziane, ale park może być parkingiem. Problem, o którym ty mówisz, teraz wracając już do zieleni właściwej, miejskiej, polega na tym, że przepisy o ruchu drogowym w ogóle nie zawierają wyrazu zieleń. Jedyny sposób na ukaranie kierowcy za to, że jeździ po trawniku, po deszczu na przykład i go dewastuje, polega na udowodnieniu, że on ten, konkretny ten kierowca zniszczył ten trawnik. To jest o tyle trudne, że to jest zazwyczaj praca zbiorowa, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że nie ma takiej pozycji w taryfikatorze, to troszeczkę utrudnia pracę Straży Miejskiej. Na taki samochód nie można założyć blokady. Na taki samochód, na takiego kierowca nie można nałożyć punktów karnych. Takiego samochodu też nie można odholować, bo to jest po prostu, nie znajduje się przepisy pozwalające na karanie za niszczenie zieleni, nie są w przepisach o ruchu drogowym. To bardzo utrudnia pracę Straży Miejskich. I o ile Straż Miejska w Warszawie wierzy, bo ma do tego ekspertyzę SGBW, wierzy, że wjechanie trawnik go niszczy, to jest to niestety wyjątek w Polsce. Zdecydowana większość straży miejskich nie wierzy w to, że jeżdżenie potrafi ją niszczyć. W konsekwencji, jeżeli Państwo widzą zieleń, która jest albo rozjeżdżona, albo otoczona płotkiem i nic po środku, to jest efekt tej dziury w przepisach. I uważam, konstytucja stoi na straży zieleni i przyrody, i to także zaskarżyłem. No, zaskarżyłem to jest zły wyraz w kontekście wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale poprosiłem o zbadanie tego zaniedbania w kontekście konstytucji.
To może ja tutaj się trochę zamienię w adwokata diabła, to może jednak to wszechobecne w miastach, w różnych częściach naszych lokalnych ojczyzn słupki są jakimś rozwiązaniem problemu. One jednak pomagają, wskazują, że tu nie można zaparkować albo w ogóle eliminują możliwość zaparkowania i jasne dają taki sygnał po prostu kierowcom, że tutaj miejsca do tego nie ma. Co ty o tym sądzisz? Czy słupki mogą być rozwiązaniem naszego problemu z parkowaniem w różnych miastach? To jest temat, który chyba też ostatnio całkiem sporo, mocno wybrzmiał w kampanii samorządowej, był podnoszony w różnych miastach, zwłaszcza tych większych. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Chyba mało rzeczy łączy wszystkich, znaczy pieszych, rowerzystów i kierowców, jak nienawiść do słupków. To jest naprawdę, i samorządy też ich nie lubią. Słupków nie unikniemy, będą zawsze takie miejsca, które będą wymagały fizycznej separacji, chociażby ze względu na bezpieczeństwo pieszych, ale sytuacja, w której musimy zapewnić stuprocentową szczelność słupków w odległości minimum metr, żeby zabezpieczyć dowolny teren w mieście, nie jest sytuacją normalną. To jest strata pieniędzy i strata przestrzeni. Zwróć też uwagę, że za każdym razem, kiedy stawiamy słupki na chodniku, to tak naprawdę odejmujemy od niego kolejne pół metra, tylko po to, żeby nie stały w tym miejscu samochody. One nie służą nikomu. Uważam, że powinniśmy mieć przepisy, które pozwolą na wyeliminowanie 70% słupków w mieście. One nadal będą potrzebne, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż teraz.
To jak dobrze rozwiązać ten problem? Bo z jednej strony mamy przecież strefy parkowania, z których korzystają kierowcy, parkują, wbijają w automaty swoje dane, opłacają każdą godzinę albo szybko wracają, jeżeli przeciąga im się jakaś sprawa na mieście po to, żeby nie płacić dodatkowej kary. I obok tego mamy gro osób, które parkują w zasadzie gdzie popadnie, jeżeli tylko znajdą miejsce, żeby zostawić swoje auto. Jak to w ogóle rozwiązać i czy to po prostu zwyczajnie nie budzi frustracji tych, którzy no, z tego systemu korzystają no, w myśl przepisów zgodnie z zasadami?
To kiedyś działało zupełnie inaczej. W 2017 uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzono obecną sytuację, w której mamy dwa systemy. System absolutnie rygorystycznego ścigania kierowców, którzy mieszczą się w liniach i parkują uczciwie i płacą, z bardzo konkretnymi konsekwencjami za każdy dzień naruszenia, oraz ten system dla nielegali. Kiedyś tak nie było. To jest interpretacja, nie nawet przepis, ale interpretacja przepisu z 2017 roku. Gdybyście się kiedyś zastanawiali, dlaczego w którymś momencie pojawiło się tak dużo wymalowań, że każde miejsce musi być wymalowane, to jest dokładnie to. Kilka niedużych zmian w ustawie o drogach i przepisach o ruchu drogowym mogłoby spowodować, że kontrolerzy, uwaga, strefy, czyli strefa powinna być strefą, prawda, a nie strefą tam, gdzie jest coś namalowane, kontrolerzy strefy interesowaliby się wszystkimi samochodami w strefie. Co to oznacza? Owszem, trzeba byłoby płacić uczciwie w całej strefie, ale no przynajmniej strefa zapełniałaby się najpierw od legalnych miejsc, a potem od nielegalnych, a teraz jest na odwrót, co jest jakimś totalnym absurdem, prawda? To jest jeden z postulatów agendy parkingowej, akurat na miejscu pierwszym. I tutaj chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy, którą, bo my ten eksperyment mieliśmy. Ja mówiąc my, mam na myśli Szczecin. Dwa słowa na ten temat powiem. Szczecin zrobił sobie taki eksperyment i wyłączył z kategorii dróg publicznych spory fragment starówki i powiedział, że tutaj obowiązują takie przepisy, jak przed chwilą powiedziałem. To się działo mniej więcej 3 lata temu. Czyli parkujesz na miejscu wyznaczonym, super, zapłać kilka złotych w parkomacie. Parkujesz poza, dostajesz z automatu opłatę dodatkową. W tamtym obszarze przez 18 miesięcy Straż Miejska nie miała praktycznie nic do roboty. Parkowanie było idealne, było gdzie zaparkować. My to mamy zbadane i przećwiczone. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ to zostało zabite przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który argumentował, że miasto nie może sobie takiego kwartału wyłączyć w ten sposób. Czyli jakby samorząd w Szczecinie próbował wymyślić kreatywnie, jak wybrnąć z tego pata. Okazało się, że nie da rady. Wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli przepisy nie zostaną poprawione w Sejmie, samorządy mogą stawiać słupki bądź stawiać patrole Straży Miejskiej co kilka metrów. Nie mamy innej możliwości.
Czy możesz doprecyzować, czyli jak rozumiem, przez jakiś moment, jakiś czas, kilka miesięcy w Szczecinie, Szczecin ten problem rozwiązał i to w taki sposób, że faktycznie wszyscy płacili, a teraz już tego w taki sposób nie może robić i może pobierać opłaty tylko za auta zaparkowane w tych wyznaczonych miejscach.
Dokładnie tak było i to było nawet kilkanaście miesięcy i nie może tego robić, ponieważ sąd administracyjny mu tego zabronił. Przy czym mam nadzieję, że to jeszcze dwa słowa w takim razie. Mieliśmy normalną sytuację, w której osoby, które parkowały w strefie, musiały za tę strefę płacić. A wszędzie w Polsce mamy nienormalną sytuację, w której mamy podwójny system naliczania opłat w zależności od tego, czy ja jestem bezczelny, czy nie jestem bezczelny. To jest chyba najprostsze wyjaśnienie tego. Jesteśmy tym tak otoczeni, że uważamy to za normalność, ale tak naprawdę przez kilkanaście miesięcy na obszarze, podejrzewam, 0,5 km2 normalność była w Szczecinie i ten eksperyment pokazywał, że to działa, że tam jest gdzie zaparkować, że jest porządek, że samochody stoją w tych miejscach, gdzie powinny stać i nigdzie indziej. I uwaga, obciążenie Straży Miejskiej dramatycznie spadło w tamtym miejscu. Natomiast samorząd Szczecina wykonał to, próbując być bardzo kreatywnym w podejściu do przepisów. Tak nie powinno być. Te przepisy powinny tak wyglądać. Ja nie oczekuję niesamowitych działań i kreatywnym podejściu do przepisów, żeby rozwiązać codzienne problemy. Ja oczekuję normalnego podejścia i korzystania z praw, które mamy do tego, żeby rozwiązywać codzienne problemy. A umówmy się, każdy z nas, idąc na spacer dłuższy niż minutę, napotyka się na problem parkowania. Więc jest to naprawdę bardzo poważny problem w naszym kraju.
Czyli co konkretnie trzeba zrobić? Co trzeba zmienić w tych przepisach? Umożliwić samorządom decydowanie o strefie płatnego parkowania i możliwość umożliwić im pobieranie opłat za każde auto, które w danej strefie się zatrzyma, zaparkuje samochód, tak? Czy dobrze to rozumiem?
To jest jeden z wariantów oczywiście. Do tego, bo tu można podejść na parę sposobów, nie będę tego rozwijał, ale do stref płatnego parkowania trzeba dopisać jedną rzecz. Trzeba dopisać, że one także służą porządkowaniu parkowania. To otwiera wrota do tego, żeby także pobierać te opłaty nie tylko w tych miejscach, gdzie są wymalowane kreski. To jest jedna rzecz. Dwa, żeby to też miało sens, no to taryfikator mandatów za parkowanie nie został dotknięty od 2003 roku. Czy ja chciałbym, żeby kierowcy płacili więcej? No pewnie nie, ale jeżeli mandat za parkowanie na przystanku dowolnie długo wynosi 100 zł, To 100 zł w czasach, kiedy pensja minimalna wynosiła 800 zł, to były zupełnie inne 100 zł niż obecnie. Ten mandat nie ma obecnie żadnego znaczenia, szczególnie przy tak niskim prawdopodobieństwie otrzymania tego mandatu. Więc to też musi się zmienić. Musimy dopisać ochronę zieleni do przepisów o ruchu drogowym. Przy obecnej formule prawnej mamy do wyboru albo opłotkowanie każdej zieleni, albo zamienia się ona w błoto po każdym deszczu. I musimy coś zmienić w przepisach związanych z parkowaniem pojazdów na chodniku. Utrzymywanie bardzo zagmatwanego i niegramatycznie, z pewnością nie po polsku napisanego przepisu, z którego kierowcy pamiętają jedną rzecz, że należy zostawić 1,5 metra, a to nie jest prawda, ten przepis jest dużo bardziej skomplikowany i próbuje regulować wiele innych rzeczy, nie działa. Nie działa, widzimy to codziennie, mamy w naszym kraju konkurs na to, kto bardziej efektownie rozjedzie fontannę i to też jest efekt tego, że samochody jeżdżą w miejscach, w których w ogóle nie powinno być, nadal zachowując 1,5 metra z każdej strony. Musimy zmienić te przepisy także. To są takie 4 najbardziej podstawowe rzeczy. Strefy płatnego parkowania, sposób, organizacja parkowania na chodniku nietknięta od ponad 50 lat, zieleń i waloryzacja taryfikatora.
Jasne, no żeby to zrobić, potrzebna jest polityczna wola, polityczna zgoda pewnie z samego Ministerstwa Infrastruktury, przekonanie do tego parlamentarzystów. No, my dzisiaj rozmawiamy, widzieliśmy się też ostatnio i byliśmy nawet na takim krótkim rekonesansie ulic w pobliżu Placu Pięciu Rogów i faktycznie chyba w ogóle nam się nie udało za bardzo znaleźć aut, które zaparkowane były zgodnie z przepisami. Natomiast nie masz może takiego poczucia, jak mówisz o tym, jak ta sytuacja wygląda, to mi się przypomina mi się teren Kancelarii Sejmu, zwłaszcza w okolicach posiedzeń Sejmu. Przecież tam jest zatrzęsienie aut. Te auta parkują w taki sposób, że nie ma nawet często możliwości przejścia chodnikiem. Raz chyba jeden udało się coś z tym zrobić na jeden dzień któregoś z posiedzeń Sejmu na początku tej kadencji. Faktycznie marszałek Hołownia jakoś tym tematem się zajął. Wszędzie były postawione pachołki i wyglądało to porządnie. Natomiast chyba zostało oprotestowane przez parlamentarzystów z samochodami, no, którzy no, też po prostu często przyjeżdżają tymi autami i parkują je na terenie Sejmu. Nie masz takiego poczucia, że tak naprawdę przykład idzie z góry, że to sami parlamentarzyści, sami posłowie, posłanki, którzy jeżdżą w taki sposób, parkują i po prostu nie dostrzegają tego problemu. Trochę jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a problem no, jest w tym sensie przezroczysty, że no, wszyscy tak jeżdżą, wszyscy tak robią, wszyscy tak parkują, więc to ja będę tutaj pierwszą uczciwą, i wychodziła przed szereg. Może to stąd się też biorą te problemy, że zmian w prawie dawno nie było i długo może jeszcze nie będzie, no bo ci, którzy jeżdżą, no w ich interesie może nie do końca jest, żeby to poprawiać, a może jednak jest w ich interesie. Co ty o tym sądzisz?
Jestem głęboko przekonany, że w czasach, kiedy było kilkadziesiąt samochodów na 1000 mieszkańców, to samochód dawał wolność i oferował naprawdę bardzo wiele rzeczy swoim właścicielom. Natomiast w sytuacji, w której wszyscy stoją w korkach i nie mogą znaleźć miejsca postojowego, doszliśmy do miejsca, w którym ten samochód nie daje wolności. I chodniki w Sejmie są w pełnym stopniu emanacją tego. Próbuję przekonać agendą parkingową to do tego, że te przepisy, które mamy obecnie, są szkodliwe dla samych kierowców. I to w największym stopniu dla tych, którzy w kontekście tego, o czym rozmawiamy, zupełnie nierozsądnie płacą za swoje garaże, płacą za miejsca postojowe, płacą za strefę płatnego parkowania, a drobna grupa ludzi, być może wśród nich są posłowie także, nagina ten system, w którym nie ma już więcej miejsca. Nie ma w nim więcej miejsca. Ale zwróć też uwagę, że ja zgadzam się z Tobą. Oczywiście ten przykład idzie z góry. Ja byłem bardzo podbudowany, jak zobaczyłem wolny chodnik przed Sejmem. Ale ja próbuję przekonać, że to jest jeszcze jeden problem meta. Nie możemy powiedzieć, że jest za mało miejsca, w związku z tym możemy traktować obywateli nierówno, niesprawiedliwie. Nie ma takiej argumentacji, a ja to podkreślam. Dwa, długoterminowo naprawdę nikomu już to się nie opłaca. Miejsc w centrum nie przybędzie, musimy rozsądnie zarządzać tą przestrzenią, którą mamy. Sytuacja, w której z jednej strony tworzymy sztuczne wyspy zwane strefą, ale to nie są tak naprawdę strefy płatnego parkowania i dziki handel miejscami postojowymi dla cwaniaków w koło naprawdę nikomu nie służy. I kierowcom także.
No jasne, a w takim razie jakiego byś użył argumentu, żeby przekonać samych zainteresowanych, tych, którzy no z różnych powodów codziennie jeżdżą autem, no niezależnie od tego, czy muszą, czy wydaje im się, że muszą, nie chcą się przesiąść na komunikację zbiorową. W jaki sposób przekonałbyś tych, którzy z tego systemu korzystają, którzy wjeżdżają do miast, muszą znaleźć miejsce do zaparkowania swojego auta, zostawić je czy na cały dzień, bo idą do pracy, a może po prostu na chwilę, bo załatwiają sprawy w urzędzie, w sklepie, w jakiejkolwiek instytucji. Jaki masz pakiet argumentów, czemu ktoś miałby się zgodzić na te zmiany, które postulujesz?
Ja wiem, że siłą rzeczy musimy być teraz warszawocentryczni, bo stoję w Warszawie i te przepisy, akurat stawki abonamentów są różne w różnych miastach, ale jeżeli mamy taką sytuację, że abonamentów na strefę płatnego parkowania w wielu miastach jest sprzedanych więcej niż jest tam miejsc, to znaczy, że w tym układzie nic nie uda nam się zrobić. Jeżeli nasze strefy są wypełnione w 120%, to nie znajdziemy miejsc postojowych. Szczelna strefa, w której wszyscy uczciwie płacą, uważam, że mogliby płacić mniej, ale za chwileczkę o tym opowiem, powoduje, że znajdziemy miejsce postojowe. Owszem, jest grupa ludzi wykluczonych komunikacyjnie i grupa ludzi, którzy naprawdę musi jeździć samochodem i ona powinna mieć tutaj pewne przywileje, ale to nie jest 90% kierowców. Więc zazwyczaj u nas jest tak, że jeżeli jest jakiś towar, który jest bardzo deficytowy, to on drożeje do stanu, w którym się następuje równowaga. W naszym wypadku problemem nie jest nawet kwota zaparkowania, bo 55 zł za postój jednego dnia to jest bardzo dużo pieniędzy i dla niektórych to jest kwota zaporowa. Natomiast każda osoba, która zapłaci, podam przykład w Warszawie, dla wielu ludzi z różnych miast to może być szokujące, 30 zł za postój w strefie za cały rok, to taka osoba już zapłaciła za ten postój i oczekuje, że znajdzie miejsce, no bo już zapłaciła za tę usługę, w związku z tym ona jej oczekuje. Uważam, że złotówka dziennie za postój, ale taka, że za każdym razem muszę się zastanowić, czy zapłacić, czy nie, jest lepsza, to jest nadal oczywiście bardzo mała bariera, ale jest lepsza niż 30 zł za cały rok. Do czego zmierzam? Każda osoba, która płaci za abonament, oczekuje, że znajdzie miejsce, a to nie jest możliwe. Nasze opłaty w tym momencie są z jednej strony bardzo niskie, bliskie zeru, z drugiej strony bardzo wysokie. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego za parkowanie można płacić od 0 do 55 zł za dzień. To nie jest sprawiedliwe. Na pewno nie ma tam takiej sytuacji, że te osoby, które go najbardziej potrzebują, płacą mniej. I argumentowanie za każdym razem, a to słyszę niestety bardzo, bardzo często, co ma zrobić matka wioząca trójkę, rzadko jest rodzic, zawsze jest mówione, że matka, która wiezie trójkę dzieci, być może osoba, która ma trójkę dzieci, powinna mieć to parkowanie zapewnione za darmo, ale żeby rozdawać coś za darmo, to my musimy najpierw te miejsca mieć. Nie mamy tych miejsc, więc na pewno wymagane są zmiany w sposobie i porządkowaniu przestrzeni parkingowej w miastach, ponieważ obecnie wykorzystują ją w 120% i gwarantuję, że nie zmieścimy ani jednego samochodu więcej. Czyli na pewno coś musimy w tym zakresie zmienić. Ja mam pakiet taki, który akcentuje nierówności społeczne, które to wywołuje i nierówne traktowanie różnych grup obywateli względem prawa. Jeżeli mówimy o samym ustawianiu kwot, które spowodowałoby, że strefy faktycznie zaczęłyby działać i byłyby wypełnione w 80%, to tu rozmawiamy o troszeczkę innej rzeczy i głównym problemem tutaj jest abonamenty długookresowe, które powodują, że nie mam żadnego interesu, żeby chociaż raz w roku zastanowić się, czy ja dzisiaj muszę pojechać samochodem, czy nie. Ja już zapłaciłem za strefę. Nie ma tego w agendzie, zaznaczę, to jest troszeczkę inny temat, ale uważam, że też musi być w którymś momencie rozwiązany.
Czyli, czy ja dobrze rozumiem, wolałbyś, żeby każdorazowo płacić za postój nawet niewielką kwotę, ale
tak,
po to, żeby zastanowić się, czy ja naprawdę muszę wziąć samochód, czy ja naprawdę muszę się tutaj zatrzymać, niż po prostu taki pakiet abonamentowy, miesięczny, kwartalny, czy nawet dłuższy, bo to daje takie właśnie poczucie, zawsze mogę po prostu wziąć samochód, no i to właśnie zmusza później do kombinowania, no bo zapłaciłem, no to muszę gdzieś tutaj się zatrzymać, tak?
Tak, ja nie lubię argumentów anegdotycznych, ale podam to, bo słyszałem to wiele razy. Osoba, którą spotykam w jednym określonym miejscu, które przyjeżdża z przedmieść miasta, w którym mieszkam, któregoś momentu zaczęła przyjeżdżać rowerem i dowiedziałem się rzecz, która jest oczywista. Mianowicie, jak sobie kupię abonament na lipiec, to już będę jeździć samochodem. Nieważne, czy jest ładna pogoda, czy jest brzydka pogoda, będę jeździć samochodem, ponieważ zapłaciłem za usługę i oczekuję, że będę z niej korzystać. Natomiast jak ja za sierpień sobie nie zapłacę za ten abonament, no to się dwa razy zastanowię. I my naprawdę za każdym razem, jak wsiadamy do samochodu, powinniśmy mieć minimalny impuls do tego, żeby się zastanowić, czy dzisiaj nam się to opłaca, czy nie. I tak jest grupa, która i tak będzie musiała z tego skorzystać. Ale to nie są wszyscy. To nie są wszyscy.
A czy nie masz poczucia, bo ja w ogóle wydaje mi się, to jest oczywiście też przykład anegdotyczny z mojego miasta, kiedy otwarto duży parking, też słynny na cały kraj pod Placem Wolności, słynna betonoza Gutnowska, kiedy otwarto ten parking, postój, zresztą cały czas postój na tym parkingu, on nie jest drogi, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mniej więcej za godzinę to jest jakieś złoty 50 i wyobraź sobie, że kiedy ten parking został otwarty, to i tak bardzo niewiele osób chciało z tego parkingu skorzystać i wiele osób i tak parkowało gdzieś obok, kilkadziesiąt metrów poza tym miejscem, po to, żeby złoty 50 nie płacić. No i jak tutaj kogoś zachęcić do tego, żeby skorzystał z wyznaczonego miejsca, no bezpiecznego miejsca, które jest wiadomo, opatrzone kamerami, które jest w centrum miasta, jest właśnie po to stworzone, żeby jak już musisz przyjechać, to zaparkuj to auto tam, a niekoniecznie gdzieś zajmując fragment chodnika. Jak takie osoby przekonać, jeżeli dla tych osób, które chcą przyjechać, zrobić szybko jakieś zakupy, te złoty 50 jest za dużą kwotą?
No, i takich osób oczywiście nie przekonamy w inny sposób niż... Wyobraź sobie taką sytuację. Faktycznie musisz zapłacić za strefę, bo wiesz, że wjeżdżając do strefy musisz zapłacić określoną kwotę i masz taki wybór, jak obecnie podejmujemy czasami na przykład na lotnisku. Albo parkuję, ale mam, gdzie mam to miejsce, ponieważ jest to odrobinę drożej, albo parkuję 3 zł za te szybkie zakupy w tym miejscu, albo mam pierwszą godzinę gratis złoty 50 zł w parkingowcu, kawałek czy tak dalej. I muszę sobie podjąć tę decyzję, czy wolę tak, czy wolę tak. Natomiast obecnie mamy system taki, że mamy pusty parkingowiec za złoty 50 zł, to jest ciekawy przykład oczywiście. Te parkingowce są zazwyczaj tańsze niż strefa, prawda? Albo mamy legalne miejsce, na którym i tak nie ma miejsc najczęściej i tam teoretycznie musimy zapłacić 5 zł na przykład. Albo zaparkuję nielegalnie na przejściu dla pieszych, najlepiej sugerowanym i w zasadzie mam wszystko w nosie. Jeżeli tworzymy system, w którym nielegalne parkowanie jest najtańsze i najszybsze, no to ja się nie mogę dziwić kierowcom, że oni z tego korzystają, prawda? Jakby bo taki system obecnie, ja chyba muszę to podkreślić, nie sądzę, żeby to powstało świadome, nikt tych przepisów świadomie nie stworzył, ale świadomie te przepisy zaniedbaliśmy do takiego stanu, w którym najrozsądniej, najtaniej i najszybciej jest wjechać w drzwi sklepu. Nikomu to nie służy, niestety, poza tej jednej osobie, która dokonuje tej czynności w tym momencie. Cała reszta osób, które są w tamtym otoczeniu, w tym czasie cierpi. Cierpi anegdotycznie, oczywiście nie mówię o takim cierpieniu fizycznym, ale ten chodnik na pewno zostanie z tego powodu znowu odrobinę bardziej zdegradowany. Z tego samochodu bardzo często ciekną płyny, mamy zniszczoną przestrzeń, mamy niebezpieczeństwo w takiej sytuacji, musimy się przeciskać przed te samochody itd., itd. I wierzę też mocno, że społeczeństwo zapytane w prawidłowy sposób o to, czy obecna sytuacja parkingowa jest konsensusem, który społeczeństwu się podoba, odpowiedział, że nie. Tu naprawdę coś trzeba zrobić. Coś jest nie tak z tym systemem. Wierzę w to głęboko, że dojrzeliśmy do tego.
Poprawiam się z cennikiem opłat w strefie płatnego parkowania w Kutnie, między innymi w wspominanym parkingu. To nie złoty 50, chociaż może taka była w przeszłości. 2,50 za pierwszą godzinę, co też uważałam za mocny absurd, ponieważ taka godzina pierwszego parkowania była mniejsza niż bilet, normalny bilet na komunikację miejską, chociaż oczywiście tego problemu już w Kutnie od tego roku nie ma, ponieważ mieszkańcy miasta mogą jeździć z kartą mieszkańca bezpłatnie komunikacją miejską, więc tutaj miasto ten problem rozwiązało, ale jeszcze kiedy obowiązywały opłaty za parkowanie i za transport zbiorowy miejski na terenie miasta, to faktycznie drożej wychodził przejazd autobusem w jedną stronę, nie mówię już o obu, niż przyjazd na godzinę do centrum, załatwienie swoich spraw i powrót autem, więc ta polityka miejska też niekoniecznie zawsze zachęca do tego, żeby samochód zostawić, że to też powoduje, że ta wysokość opłat albo taka łatwość otwarcia drzwi od auta, pojechania gdzieś i powrotu, no jest przekonująca dla części osób, a jak weźmiemy pod uwagę też jeszcze ponoszone dodatkowe opłaty związane chociażby z opłatą za parkowanie, to i tak wyjdzie nas to chyba taniej niż przejazd komunikacją publiczną, chociaż no ty o tym, tego tematu tutaj nie podnosisz, bo też jakby chyba nie mieszasz tych wątków związanych co jak, w jaki sposób powinniśmy się przemieszczać, bo no tutaj wracamy znowu do początku rozmowy, czyli tego, że i tak zawsze niezależnie od rozwiązań transportowych będą osoby, które z auta skorzystać muszą. I tutaj musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby faktycznie ci, którzy są uczciwi, którzy postępują zgodnie z przepisami, parkują tam, gdzie są te wyznaczone miejsca i płacą, no nie dostawali po prostu rykoszetem za tych, którzy no, uczciwi nie są. Bo tak naprawdę ta chyba też taki PR dotyczący kierowców, tego jak wyglądają miasta, jak wyglądają kwestie dostępu do parkingów, no mocno też polaryzuje społeczeństwo, chociaż ty starasz się, co to mi się akurat podoba, wychodzić z tego podziału piesi kontra kierowcy, tylko wskazujesz, że tak naprawdę to jest temat, który leży żywotnie w zainteresowaniu, w obszarze zainteresowania samych kierowców.
Połączyłaś dwie rzeczy, ja się do tego odrobinę wrócę, bo uważam, że to jest fantastyczny przykład. Jeżeli przy parkingowcach są nadal tuziny źle zaparkowanych samochodów, a te parkingowce są tańsze niż strefa płatnego parkowania, no to jakby nie tędy droga. Zwiększenie ilości dostępnych miejsc nie rozwiąże naszego problemu. I każdy, kto chciałby móc zaparkować w centrum, załatwić swoją sprawę, wszystko jedno czy na chwilę, czy na dłużej, i znaleźć miejsce postojowe, musi popierać zmiany obecnego status quo. Czy moja oferta jest najlepsza, czy nie, to proszę się zapoznać i zastanowić. Natomiast widzimy to codziennie, ob utrzymywanie obecnego status quo, który jest zaniedbaniem przepisów co najmniej przez ostatnie 20 lat, naprawdę nie służy już nikomu. Jeśli dostajemy rykoszetem za to, cierpią na tym także kierowcy, którzy stoją w korku, którzy stoją i kręcą się, bo te korki często są podobrzewane przez ludzi, którzy jeżdżą w kółko i szukają postoju. To jest anegdota akurat od kierowców zawsze. Cierpią na tym już wszyscy. Nie możemy dalej utrzymywać tego, co jest obecnie.
Czyli tak naprawdę apel do pracy rodacy, a raczej do pracy posłowie, parlamentarzyści, żeby dyskutować na temat zmiany przepisów związanych z parkowaniem. My powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy, ale ja jeszcze raz zachęcam wszystkich do zajrzenia na stronę agendaparkingowa.pl po to, żeby poczytać o tych postulatach i myślę też, Szymonie, że pewnie jeszcze w przyszłości się spotkamy i w podcaście na kolejnej rozmowie w tematach związanych z transportem, z przemieszczaniem się z miastem, bo faktycznie masz bardzo dużo do opowiedzenia, a pewnie wrócimy też z opowieścią o planowanym naszym spacerze i wnioskach z tego spaceru. Może tobie pozwolę uchylić rąbka tajemnicy, na czym ten spacer będzie polegał.
Ja zauważyłem, że nie da rady rozmawiać o parkowaniu bez chodzenia po chodniku i zdjęcia źle zaparkowanych samochodów na nikim nie robią wrażenia, więc zrobiliśmy sobie dzisiaj 400-metrowy spacer po Warszawie w ścisłym centrum, gdzie nie udało nam się w zasadzie znaleźć ani jednego poprawnie zaparkowanego samochodu. I ja nie widziałem tych kierowców, chciałbym to wyraźnie podkreślić. Status quo, który tutaj jest zrobiony, jest bardzo, bardzo dziwny, niesprawiedliwy, znaki są całkowicie chaotyczne. Tu wiele rzeczy należałoby zrobić inaczej. I no, tutaj mamy taki wspólny pomysł, żeby sobie zrobić krótki spacer z ulicy Parkingowej w Warszawie. Proszę mi uwierzyć, że jest taka ulica, pod Filharmonię w Warszawie i zobaczyć, jak obecnie działające przepisy fatalnie wpływają na nasze miasto i jak niewiele trzeba zmienić, żeby dokonać podobnej rewolucji, jak wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych przy przejściach. Bo naprawdę w większości wypadków mówimy o bardzo kosmetycznych zmianach w przepisach. Nie mówimy o pisaniu nowych ustaw, nie mówimy o przepisywaniu całej ustawy od początku. Mówimy o dodawaniu poszczególnych wyrazów bądź zdań do istniejących przepisów, bądź czasami o usunięciu kilku wyrazów, które stanowią poważny kłopot.
Dokładnie tak. Spacer przed nami. Na pewno zostaną zaproszeni parlamentarzyści z zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spacer będzie w Warszawie. A wszystkich Państwa zachęcam do albo do przejścia się na plac Pięciu Rogów i obejrzenia słynnej Skody Felicji lub poszukania też zdjęć w internecie z tego Twojego happeningu, tej prowokacji, która ma na celu uświadamiać decydentów politycznych, społeczeństwo na temat no, złych przepisów, które funkcjonują w polskim prawie. Bardzo Ci dziękuję za znaleziony czas. Był za mną Szymon Nieradka. I może jeszcze jedna rzecz, bo to jest taki smaczek na sam koniec. Ty właśnie teraz rozmawiając ze mną, nagrywając tę rozmowę, siedzisz w tej Felicji.
Siedzę w tej Felicji. Gdyby ktoś szukał biura w centrum Warszawy, to no to jakby to jest bardzo tani sposób. Za 100 zł dożywotnio jestem posiadaczem całkiem przytulnego miejsca, w którym możemy prowadzić te telekonferencje. Może być coworking, gdyby ktoś chciał popracować, udostępniam internet.
Świetnie, dzięki wielkie i wszystkiego dobrego, do usłyszenia w niedalekiej przyszłości.
Dzięki piękne.